Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa, dobry wieczór. Dziś sporo ciekawych tematów historycznych. Będziemy między innymi w Lesznie na otwarciu wystawy Dziedzictwo leszczyńskich Żydów. Opowiemy także o szpitalu ze średniowiecza, który całkiem dobrze radził sobie finansowo, nawet powiedzieć można, że bardzo dobrze. Przywołamy też historię jak z powieści Dana Brauna. Muzeum Kórnickie odzyskało taszkę króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Co się z tą historią wiąże? O tym w magazynie zapraszam. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
Za czym kolejka ta stoi?
Poszarość, poszarość, poszarość.
Na co w kolejce tej czekasz?
Na starość, na starość, na starość.
Co kupisz, gdy dojdziesz?
Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie.
Co przyniesiesz do domu?
Kamienne zwątpienie.
Poszarość, poszarość, poszarość.
Na co w kolejce ty czekasz?
Na starość, na starość, na starość.
Co kupisz, gdy dojdziesz?
Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie.
Co przyniesiesz do domu?
Kamienne zwątpienie.
Leszno zawsze było znane ze swojej wielokulturowości. Przed Muzeum Okręgowym można podziwiać nową wystawę planszową Dziedzictwo leszczyńscy Żydzi. Ta społeczność odegrała bardzo dużą rolę w historii miasta, podkreśla kurator wystawy Dariusz Czwojdrak, z którym rozmawiał Bartłomiej Klubś.
Musimy pamiętać o tym, że to była bardzo liczna populacja, która w takich szczytowych okresach koniec XVII czy w XVIII wieku liczyła do 6, niektórzy twierdzą do 8 tysięcy osób, a więc stanowili około połowę wszystkich mieszkańców tego miasta, a to musiało się przekładać na to, jaki mieli udział w tym, co się w Lesznie dzieje.
Społeczność żydowska pojawiła się w Lesznie, kiedy ono jeszcze nie było miastem.
Tak, to są najwcześniejsze informacje, które znajdziemy w dokumentacji związanej z koronacją Zygmunta I, nazywanego Starym. I to był zwyczaj, który dotyczył wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej, składali się na taki portfel nowego monarchy, czyli musieli zapłacić podatek koronacyjny i przy tej okazji pojawiają się także informacje o tym, że ten podatek nałożony został na Żydów mieszkających właśnie tutaj, czyli w ówczesnej wsi Leszczno w Dobrach rodu leszczyńskich. Na pewno byli tutaj pod koniec wieku XVI, ponieważ dokumenty czy przywileje wydaje się albo są wydawane w związku z jakimś stanem, który już ma miejsce, tak bywało w wielu przypadkach. I no nie ma w tym dokumencie mowy o tym, że Żydzi przybywają do Leszna, tylko mówi się o tym, że oni już tam są, a więc musieli być przed rokiem 1598.
Historia żywa.
Jak społeczność żydowska zapisała się, co wniosła do tego miasta?
No przede wszystkim to jest sfera gospodarcza, ponieważ właściciele, zgadzając się na ich obecność w mieście, no przede wszystkim liczyli na to, że oni pomogą rozwinąć się miastu w tych właśnie sferach związanych z wytwórczością i z handlem towarami. Uważa się, że może tak od razu na początku nikt nie przewidywał tego, że Leszno stanie się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Natomiast no, w związku z tym splotem, który się tutaj w Lesznie dokonał, a więc z faktem, że napłynęła ludności z Czech i z Moraw i ze Śląska i że to wszystko dokonywało się w mniej więcej tym samym momencie, ten potencjał ogólny miasta no, okazał się tak silnym paliwem, że miasto wyskoczyło i stało się w stosunkowo krótkim okresie czasu no, bardzo ważnym ośrodkiem produkcyjnym i miejscem, które skupiało uwagę wielu osób pragnących nabyć bądź zbyć towary w różnych miejscach, nie tylko w Lesznie, ale także w Lipsku czy w Petersburgu, we Wrocławiu czy w Gdańsku, bo do tych ośrodków najczęściej docierano.
To nie tylko potencjał gospodarczy, ale też potencjał intelektualny.
Tak, Leszno od momentu powstania gminy żydowskiej, czyli od 1626 roku, może się pochwalić długą linią rabinów, uczonych i talmudystów, którzy no nie tylko zajmowali się organizowaniem nabożeństw, ale byli także ludźmi nauki, to znaczy tej nauki w pojęciu żydowskim, bo to nie zawsze musi kojarzyć się z badaniami z zakresu fizyki i matematyki. Natomiast wielu zajmowało się chociażby astronomią, przygotowując różnego rodzaju kalendarze. Natomiast generalnie nauka żydowska to co ma związek z teologią i filozofią, to co ma związek z przekazywaniem wiedzy biblijnej i tej pozabiblijnej, czyli tradycji mówionej i kształtowanie umysłów młodych pokoleń w taki sposób, żeby oni tą tradycję mogli nieść w przyszłość. Efekt był taki, że mieliśmy jedną z najsłynniejszych szkół rabinackich w Rzeczypospolitej Polskiej, szlacheckiej. Mieliśmy ogromny zasób ludzi, którzy z nauczaniem Tory i Talmudu mieli związek i mieliśmy setki studentów, którzy przyjeżdżali do Leszna, by tą naukę pobierać, a potem dzięki temu, czego nauczyli się w Lesznie, funkcjonować w największych ośrodkach żydowskich w Europie.
Co społeczność żydowska pozostawiła tutaj po sobie w Lesznie?
No, najważniejszym obiektem jest oczywiście budynek tak zwanej Wielkiej Synagogi, jednej z ponad 20 istniejących w Lesznie.
Wystawa przed Muzeum Okręgowym w Lesznie do końca lutego przyszłego roku. Teraz gramy utwór z dawnych lat, a za chwilę opowiemy o pewnym historycznym poznańskim szpitalu.
Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Matchmaker, matchmaker, look through your book and make me a perfect match. Matchmaker, matchmaker, I'll bring the veil. You bring the groom, slender and pale. Bring me a ring, for I'm longing to be the envy of all I see. For Papa, make him a scholar.
matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Night after night in the dark I'm alone, so find me a match of my own.
Since when are you interested in a match, Hava? I thought you just had your eye on your books.
And you have your eye on the rabbi's son.
Well, why not? We only have one rabbi, and he only has one son. Why shouldn't I want the best?
Because you're a girl from a poor family. So whatever Yenta brings, you'll take. Right? Of course, right.
Huddle! Oh, Huddle! Have I made a match for you? He's handsome. He's young. All right, he's 62. But he's a nice man, a good catch. True? True. I promise you'll be happy. And even if you're not, there's more to life than that. Don't ask me what. Mama! I found him! Will you be a lucky bride? He's handsome, he's tall. That is, from side to side. But he's a nice man, a good catch, right? Right. You heard he has a temper. He'll beat you every night. But only when he's sober. So you're all right. Did you think you'd get a prince?
Well, I'll find the best I can. With no dowry, no money, no family background. Be glad you got a man.
Matchmaker, matchmaker, you know that I'm still very young. Please, take your time.
Up to this minute, I misunderstood that I could get stuck for good.
Yenta, see that he's gentle. Remember, you were also obliged. It's not that I'm sentimental. It's just that I'm terrified.
Matchmaker, matchmaker, plan me no plans. I'm in no rush. Maybe I've learned playing with matches, a girl can get burned.
So bring me no ring, groove me no groove, find me no find, catch me no catch, unless he's a matchless man.
Słuchacie historii żywej.
Szpital, o którym można powiedzieć bogaty. Czy to w ogóle możliwe? Okazuje się, że w średniowieczu jak najbardziej. O czym przekonuje w kolejnym odcinku Spacerownika Poznańskiego dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania i Łukasz Kazimierczak.
Spacerownik Poznański.
W ostatnim odcinku poznaliśmy historię prawdopodobnie pierwszego szpitala na ziemiach polskich. To teoria Pawła Cieliczki, związana z początkiem Katedry Poznańskiej. Odsyłam Państwa do tego odcinka. Dziś natomiast przenosimy się na lewy brzeg Warty i szpital, który właściwie jest związany z początkami Poznania jako miasta.
Tak, to był szpital Świętego Ducha. To jest w ogóle taka reguła, że jeżeli gdzieś spotkamy w jakimś mieście kościół Świętego Ducha, to możemy być niemal pewni, że przy tym kościele działał przez lata, przez wieki szpital.
Dlaczego?
Dlatego, że to wezwanie Świętego Ducha nadawano szpitalom, które opiekowały się chorymi, potrzebującymi, starcami, ubogimi, a zajmowali się nim zakonnicy, tak zwani duchacy. Ze Zgromadzenia Ducha Świętego, Ordo Hospitali Sancti Spiritus, i to był taki międzynarodowy zakon szpitalny, który powstał w XII wieku w Montpellier, ale od rycerzy templariuszy, joannitów czy krzyżaków różnił się tym, że nie był to zakon rycerski. To był zakon, do którego należeli przede wszystkim mieszczanie, więc on był dużo bardziej dostępny i teraz, jeżeli taki mieszczanin chciał należeć do zakonu, chciał się zajmować taką działalnością charytatywną, to wówczas zapisywał się, czy zgłaszał się do zakonu duchaków i ten poznański na przykład bywało, że liczył i po 100 kilkudziesięciu członków.
No bo to była wtedy nobilitacja, prawda? No tak. I też emanacja tego, jak wtedy myślano o zbawieniu, prawda, o świecie, że trzeba po sobie coś dobrego pozostawić, no bo przecież
tak, z tym się
za chwilę koniec świata. świata.
Tak, z tym się zderzymy przy kolejnych fundacjach, takich prywatnych, szpitalnych. Natomiast tutaj te szpitale duchaków miały się opiekować ubogimi. Teraz w źródłach znowu tutaj jest często podawany rok 1265, ale tak naprawdę to na pewno w 1254 ten szpital już funkcjonował. On funkcjonował w takim rejonie, w tej chwili nie ma po nim żadnego śladu, za Bramą Wroniecką, a przed wzgórzem Świętego Wojciecha. Tam był gdzieś on ulokowany i to był wielki, ogromny szpital miejski i on przez kilka stuleci był najważniejszym szpitalem Poznania, a wzniesiony został, jak piszą kroniki, przez 10 województw poznańskich. Nie wiem, co to było.
Właśnie chciałem pana zapytać,
czy tu chodziło o jakieś o ziemię, ale tak zapisane jest w kronikach. Założycielem był biskup Boguchwał, ten, który zamienił się z księciem Przemysłem na działki i oddał mu te działki tutaj, na których powstał Poznań, a wziął za to sobie działki na Świętym Wojciechu. No i tam u podnóża tego wzgórza powstał szpital duchaków. Ten szpital funkcjonował przez wiele stuleci z ogromnym rozmachem, niosąc pomoc potrzebującym tej pomocy poznaniakom.
Mówił pan, że to był szpital z ogromnym rozmachem, ale też szpital niezwykle, jeśli mogę użyć tego określenia, bogaty. Na dzisiejsze
natomiast
warunki to nie
szpital
był
duchaków był faktycznie bardzo bogatym szpitalem, ponieważ ci mieszczanie poznańscy nie tylko jakby należeli do stowarzyszenia czy tego zgromadzenia duchaków, ale także czynili na ten szpital ogromne zapisy. To trochę było tak, że z jednej strony była to forma pomożenia sobie w życiu przyszłym, takiej drogi do zbawienia.
Luka da kapitału na życie wieczne.
Tak, ale z drugiej strony też bardzo pragmatyczny wzgląd, który polegał na tym, że ci różni ludzie liczyli się z tym, że pod koniec życia mogą mieć problemy, więc dobrze było być tutaj
mieć
donatorem.
Miejsce, do którego można w razie czego trafić.
Bo w tym szpitalu były różne oddziały. Przyjmował on zarówno emerytowanych księży, jak też wdowy, jak chorych, potrzebujących. Także każdy mógł tam znaleźć sobie takie miejsce na ostatnie lata życia. W związku z tym szpital duchaków posiadał bardzo liczne zapisy, bo odbywało się to w ten sposób, że majętny mieszczanin przekazywał szpitalowi swoją kamienicę, czy jakieś mieszkanie w kamienicy, czy jakąś działkę, pole, czasem wieś i szpital czerpał z tego dochody. Szpital duchaków miał tych zapisów ogrom. Jednym z takich najbardziej spektakularnych był młyn, który był na Bogdance u podnóża wzgórza Winiarskiego. No i z tym młynem jest ta sytuacja dosyć taka ciekawa, ponieważ on nie przynosił oczekiwanych dochodów. Wiecznie tam im się ten budżet nie zgadzał i postanowili sprzedać ten młyn wieśniakom z Winiar. I sprzedali go za 3000 złotych ówczesnych, w 1740 roku to było. A właściwie nie sprzedali, bo oni byli już wtedy wymyślili coś takiego jak dzierżawa wieczysta, czyli oddali tym wieśniakom na wsze czasy, ale wieśniacy zobligowani byli płacić jeszcze czynsz. I ten czynsz wynosił 260 tynfów.
Co to były tynfy?
Tynf to była moneta, bo w tamtym czasie w Polsce obowiązywały bardzo różne pieniądze i one miały swoje odbicie w srebrze. I teraz tynf był walutą, czy był monetą powiązaną z walutą szwedzką i stanowił mniej więcej wartość ówczesnych 10 groszy. To było...
Ówczesnych, tak. Uczulamy.
Tak, ówczesnych. I taki tynf to była najtańsza dniówka robotnika, takiego niewykwalifikowanego. Tynf to było 1,5 litra piwa, tynf to były 2 bochenki chleba. Więc też to pokazuje ten przelicznik nawet, że no, ta najniższa krajowa wtedy stawka dzienna nie była zbyt wysoka.
Delikatnie mówiąc.
No a nam się ten tynf zapisał w tym powiedzeniu, dobry żart, tynfa wart.
Jeśli chodzi o ten szpital, on się cieszył dobrą sławą.
Tak, on się cieszył dobrą sławą. Miał oczywiście swój kościół Świętego Ducha. Osobą, która nim zarządzała... To jest w ogóle dziwna sytuacja, ponieważ właściwie to były zgromadzenia zakonne tych duchaków i to oni powinni byli tym zarządzać. Natomiast w Poznaniu jest sytuacja dziwna, ponieważ był proboszcz, który zarządzał tym szpitalem. On był też kanonikiem katedralnym, natomiast no, niestety mamy te archiwalia poznańskie bardzo przeczebione i tak w pełni nie da się tego szpitala uchwycić. Wiemy, że podczas potopu szwedzkiego został zniszczony, potem go odbudowano. Podczas II wojny szwedzkiej na początku XVIII wieku został już definitywnie zrujnowany i zdecydowano o przeniesieniu go do Poznania, a wkrótce o połączeniu z dwoma innymi małymi szpitalami i potem one już funkcjonowały wspólnie.
Wtedy wzgórza Świętego Wojciecha to nie był Poznań.
Wtedy granice miasta kończyły się gdzieś na Bramie Wronieckiej, natomiast szpital właśnie na początku XVIII wieku przeniesiono do Poznania. Połączono go wkrótce ze szpitalami Świętej Gertrudy oraz Świętego Walentego i ten szpital w XVIII wieku nam właściwie znika, bo już XIX-wieczny historyk Poznania Józef Łukasiewicz pisze, że właściwie nie odnajduje żadnych śladów szpitala Świętego Ducha.
Natomiast szpital i tak przetrwał imponujący czas, kilkaset lat.
Tak, to był szpital o najdłuższej historii spośród poznańskich placówek medycznych.
Spacerownik poznański.
Spacerownik wraca za tydzień, a my za chwilę powiemy o historii jak z powieści Dana Browna. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Obudzimy się w tuleni w południe lata, na końcu świata, na wielkiej łące, ciepłej i drżącej. Wszystko będzie takie nowe i takie pierwsze, krew tak gęsta, tobie tak wdzięczna, z tobą bezpieczna, nad nami dmucha w ce lata, w ce wiatr, daleko z betonu świat. Jak porażeni, bo są zmęczeni, posłuchaj, muzyka na smykach gra, do ciebie po niebie szłam, tobą oddycham, płonę i znikam, chodź ze mną. Oh,
Historia jak z powieści Dana Brauna. Muzeum Kórnickie odzyskało taszkę króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, rodzaj ozdobnej torebki na drobne przedmioty doczepianej do siodła. Bezcenny dziś przedmiot zaginął w czasie wojny. W naszej audycji opowiemy o tym, jak udało się go odzyskać, a będzie to opowieść o odwadze, dociekliwości, uporze, szczęściu, a przede wszystkim pasjonującej przygodzie. A więcej o tym w materiale Grzegorza Ługawiaka.
Historia Taszki, taka, którą my znamy, która łączy się z Biblioteką Kórnicką, zaczyna się w drugiej połowie lat 60. XIX wieku.
Doktor Magdalena Biniaś-Szkopek, dyrektor Muzeum Kórnickiego.
Nagle we Lwowie, na rynku antykwarycznym, wypływa siodło z całym rzędem końskim, czyli ze wszystkimi jego elementami, które według opisu miało należeć do króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Siodło powstało prawdopodobnie w 1670 roku. Służyło królowi podczas parad i uroczystości. Do Kórnika pięknie zdobiony artefakt trafia w roku 1868 za sprawą Jana Działyńskiego.
Jan Działyński, który wtedy już po śmierci ojca szefuje tutaj w Bibliotece Kórnickiej, jest jej kolejnym twórcą, działa w zamku w Kórniku, przy pomocy, bo on nie jedzie do tego Lwowa, on przy pomocy jednej z spokrewnionych ze sobą kobiet, Marii z Sęguszków-Potockiej, nabywa siodło, oczywiście płaci za nie i to siodło wysłane jest pocztą do Kórnika.
Taszka ma wartość nie tylko historyczną czy kolekcjonerską, podkreśla dr Magdalena Biniaś-Szkopek.
Jest to taszka, która jest skórzana, wyłożona aksamitem. Wszystko, co na niej jest, jest srebrne i wiele elementów tego srebra jest pozłacane.
Taszka króla wraz z całym majątkiem Biblioteki Kórnickiej trafia pod zarząd utworzonych przez Jana Zamoyskiego zakładów kórnickich. W 1943 roku całe siodło zostaje zabrane, formalnie wypożyczone przez Niemców do Kaiser Friedrich Muzeum w Poznaniu. Wraca po wojnie dzięki zaangażowaniu muzealników.
Józefa Orańska, bardzo zasłużona bibliotekarka, ona wraca z obozu w Ravensbrück w bardzo takim kiepskim stanie zdrowia i natychmiast rozpoczyna działania związane z szukaniem tych zbiorów, które zostały wywiezione. I ona odzyskuje siodło, natomiast ono wraca już bez tej taszki.
Taszka znika na kolejne dziesiątki lat, by pojawić się całkiem współcześnie.
Nagle w 2013 roku pojawiła się na rynku w Krakowie, a dokładnie pojawiła się w Zamku Królewskim na Wawelu. Ale w związku z tym, że ta część historii jest dużo lepiej znana mojemu poprzednikowi, panu profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu, to poproszę go, żeby on tą historię pociągnął i opowiedział.
W 2013 roku taszka wypłynęła. Zgłosił się pewien Polak, reprezentujący początkowo niby siebie, no i zaoferował profesorowi Janowi Ostrowskiemu, dyrektorowi Wawelu, żeby kupić tę taszkę za 20 tysięcy euro. On natychmiast rozpoznał, że to jest nasza taszka. Zapytał się grzecznie tego Polaka, że on by może kupił to, ale czy on to może na kilka dni wziąć do siebie na Wawel. No i oczywiście uzyskał zgodę i wtedy natychmiast zamknął to w sejfie i natychmiast zawiadomił prokuraturę. No i oczywiście zadzwonił do nas.
W pierwszym okresie prokuratura nie pomagała, a wręcz odwrotnie, mówi profesor Jasiński.
Ta prokuratura, to jest hańba, stawała na głowie, żeby udowodnić, że to nie jest taszka z naszego zespołu, że jest o wiek późniejsza, że jest inaczej wykonana. No, wszystko, żeby zwrócić temu dysponentowi.
Chodzi o austriacki dom aukcyjny, którego nazwa w tej historii jest już nieistotna. Wobec opieszałości prokuratury była realna szansa utraty odnalezionej taszki.
10 luty, godzina 13. Nagle na mojej komórce pojawia się telefon 12. Profesor Jan Ostrowski mówi: panie profesorze, jak nie znajdziemy jakiegoś silnego dowodu, to ja za 2-3 dni muszę tą taszkę oddać. I mówię, no co robić? No mój Boże, no tylko mogę dzwonić do Mikołaja, nic innego. I do pana Mikołaja Potockiego mówię: panie Mikołaju, niech pan stanie na głowie, niech pan coś zrobi, no musimy coś udowodnić.
Mikołaj Potocki, kustosz Muzeum Kurnickiego, to osoba dla odnalezienia Taszki kluczowa. To on w muzealnych archiwach odnalazł przedwojenne zdjęcia siodła z taszkami, dzięki którym można było dokonać porównań i stwierdzić, że przedmiot należy do kompletu króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Dokonał tego zespół ekspercki skompletowany przez profesora Jasińskiego. Wykonano zdjęcia w podczerwieni i nad fiolecie, użyto raczkującej wtedy sztucznej inteligencji i odczytano zatarty numer ewidencyjny. Po taszkę na Wawel pojechała delegacja kurnickich muzealników.
Rozmawiali z pracownikami tam i pracownicy Wawelu namawiali, żebyśmy się poddali, machnęli ręką, bo to chyba jednak nie nasze, i kupili to.
Dotychczasowi dysponenci taszki nie zamierzali składać broni, wspomina profesor Jasiński.
Austriaczka zadzwoniła do mnie, jakichś dwóch wielkich anglosaskich mecenasów zatrudniła i oni pana i ten cały Wawel i wszystko zlicytują i w ogóle będzie straszne. Ja mówię: proszę pani, może mnie pani straszyć ile pani chce, ale ja się nie boję, bo ja mam numer. A skąd pan ma ten numer? No mam ten numer, bo po prostu ten numer odczytaliśmy. A kto odczytał? I to już kłama. Mówi: ja odczytałem, bo ja jestem największym specjalistą odczytywania.
Dziś profesor mówi, że istniało ryzyko utraty bezcennego przedmiotu.
Bardzo tego się obawiałem i gdyby pan Mikołaj nie znalazł tego zdjęcia, to prawdopodobnie pan profesor Ostrowski musiałby wydać.
W tej opowieści pańskiej jest taki krytyczny moment, kiedy z tego Kaiser Friedrich Muzeum to trafia w ręce prywatne. Jak to się mogło stać? To była ordynarna kradzież?
Mogły być kradzieże instytucjonalne. Na przykład słyszeliśmy wszyscy, że wczoraj czy przedwczoraj powróciły 73 dokumenty i głowa właśnie z Berlina i głowa Jakuba Starszego, rzeźba z XIV wieku. I my wiemy, to archiwiści niemieccy w 1940 roku normalnie zabrali i zawieźli do Królewca i potem przez Getyngę trafiło to do Berlina. I my wszyscy to widzieliśmy. To była ordynarna kradzież urzędowa.
Czy zmienia się to podejście Niemców do zwrotu polskich dóbr kultury? Czy te ogromne żądania dotyczące bilionów złotych, czy one mają wpływ na to, że jest jakaś chęć zaspokojenia mniejszych roszczeń, a teraz sobie weźcie może to, a może przestaniecie prosić o więcej?
Tak, no myślę, że to tak jest, że Niemcy czują, że jest duża presja, przynajmniej części społeczeństwa, że dokonali strasznych zbrodni.
Austriaccy dysponenci taszki uniknęli kary, deklarując, że nabyli ją w dobrej wierze. Patrząc na to małe arcydzieło, można mieć wątpliwości, którymi podzieliłem się z dr Biniaś Szkopek.
Gdy pani trzymała z tym nabożeństwem tę taszkę w białych rękawiczkach, zadałem sobie pytanie, czy można taki przedmiot kupić w dobrej wierze.
Myślę, że ma pan dużo racji, natomiast nie widząc pozostałych artefaktów, ponieważ pan patrzył na to, kiedy obok leżała druga taszka, za nią leżało piękne siodło. Widać było, że te złocenia, one są bardzo podobne, te kształty pasują do siebie. Natomiast sama taszka, powiem tak, ona nawet nie widać na tym, że to polskie jest, nie? To nawet nie ma żadnych inicjałów, które mogłyby świadczyć o pochodzeniu. Także nie broniąc właścicieli, mogę powiedzieć, że sprawa nie jest tak do końca jednoznaczna, a takich pięknych rzeczy, szczególnie z tych późniejszych okresów, z XVII, z XVIII wieku, troszeczkę na rynku antykwarycznym jednak krąży. Muszę powiedzieć, że my te straty będziemy na pewno dalej tropić. Jesteśmy w tej chwili w czasie takich rozmów z Ministerstwem Kultury, gdyż oni są w stanie jakby dofinansować takie etaty dla osób, które właśnie takimi detektywami dla biblioteki zostają. Najtrudniejszym elementem tak naprawdę jest samo wytropienie. Jak już się wytropi i się tak ucapi, jak Doberman trochę, to się trzyma i nawet jak to trwa przez wiele lat, jest wtedy nadzieja na to, że można to odzyskać.
Bardzo ciekawa historia, a my za kilka minut powędrujemy do Poznania. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
W stepie szerokim, którego okiem nawet sokoł zmierzysz, stań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa.
Historia żywa.
W naszej historii żywej czas na wędrówkę z Justyną Żarczyńską do dwudziestolecia międzywojennego i będzie o wróżkach. Polecamy.
Wróżki, wróżbici. Dzisiaj proponuję przypomnieć sobie tekst z Nowego Kuriera z 25 listopada 1934 roku. Tekst Józefa Kołodziejczyka, który opowiadał o swoich doświadczeniach z poznańskimi wróżkami i wróżbitami. Tekst bardzo ciekawy, wybrany trochę celowo, dlatego że pod koniec roku wydaje się, że wielu z nas zastanawia się, co też czeka go w roku kolejnym. Taki był więc zamiar, żeby sobie trochę opowiedzieć o tym, jak to było w dwudziestoleciu międzywojennym i gdzie można było znaleźć w Poznaniu wróżki. Sprawa tego tekstu jest też ciekawa z uwagi na to, że wówczas trwał jeszcze taki kryzysowy moment. Zresztą zdaje się, że te kryzysy mają swoją bardzo długą historię i trwają, i trwają. Wtedy również odnoszono się do tego kryzysu i do tego, że ludzie w kryzysie chętnie sięgają po różne wróżby, żeby dowiedzieć się, ile jeszcze czasu ten kryzys będzie trwał. Jak pisał Kołodziejczyk, kryzys wpływa właśnie na podniesienie zainteresowania ludzi ciemnymi zagadkami przyszłości. Pierwsza wróżka, do której się udał, pracowała na Wierzbięcicach, wydawała ulotki, grafologia, chiromantka jasnowidząca, podobno przyjechała z Ameryki. Zajmowała się także kojarzeniem małżeństw i pośrednictwem, można przypuszczać, że to pośrednictwo między żywymi a umarłymi. Usługa była bezpłatna tylko dla osób, które korzystały z jej innych usług, przede wszystkim tych matrymonialnych. Z kolei pozostałe osoby za dwie rzeczy, sprawy ze swojej przyszłości musieli zapłacić 1 złotówkę. Przyszłość na 2 lata kosztowała 3 złote. Za postawienie planety należało się 5 złotych. Wywróżyła ona reporterowi, że ma problemy miłosne z sercem i pieniędzmi. Stwierdziła też, że martwi się o byt. Przepowiedziała, że w drugiej połowie życia sprzeda swój majątek i zajmie się innym zawodem oraz zmieni swój stan. Na dalsze pytania nie chciała odpowiedzieć, uznając, że za 1 złotówkę tyle informacji starczy. Druga wróżka pracowała na Wielkich Garbarach. Wróżyła właściwie towarzyszce reportera. Wywieszczyła jej z kart miłość z policjantem i polepszenie bytu. Przyznała również, bo o to zapytał ją dziennikarz, jak sobie radzi z klientami, może takimi mniej sympatycznymi. Powiedziała, że takich bywa całkiem sporo. Na złe uroki miała taki sposób, że ściskała figurkę świętego Antoniego, którą przywiozła sobie z Częstochowy. Podsumowanie reportera spotkania z tą wróżką było takie: o ciemnoto, ciemnoto, jak wielka twa potęga. Trzecia wróżka pracowała przy ulicy Piekary. Należało jej zapłacić przynajmniej 3 złote za usługę. Nie czytała z kart ani innych znanych sposobów. Nie wykorzystywała w swojej pracy. Po prostu siadała naprzeciwko klienta. No i wtedy odbywał się ten cały proceder, który Dziennikarz opisał tak. Chwilę siedzi spokojnie, nagle wstrząsają nią dreszcze, całe ciało się wypręża, oczy stają się szkliste i jakieś dalekie. Zaczyna mówić najpierw nieco chaotycznie, potem dobitnie i szczegółowo. Opowiada zdarzenia z przeszłości i przyszłości, jakby jakieś obrazy. W odróżnieniu od innych wróżek nie opowiada samych tylko miłych rzeczy. Przeciwnie, kreśli nieszczęścia, złe cechy charakteru, wywiera jakieś niesamowite wrażenie. Czwarta wróżka pracowała na ulicy Kantaka, była najsympatyczniejsza. Wróżyła Skar z uśmieszkiem, jakby traktowała wszystko jako żart. Mówiła ze wschodnim akcentem. Przyznał reporter, że tych słów było tak wiele, tak się jakoś składały i płynęły żywo, że nic mi nie zostało w pamięci. Także wróżby swoje nie zapamiętał, ale spotkanie uznał za całkiem miłe. Na koniec wspomina o wróżącym mężczyźnie, takim bardziej tajemniczym, który za 5 zł pełnił nawet bardziej rolę psychologa, aniżeli wróżbity. No ale z tego wróżenia też jakichś takich bardzo poważnych rzeczy nie można było wyciągnąć. Kołodziejczyk kończy swój artykuł tak. Wspólną cechą wszystkich wróżbitów jest blaga i swoisty wpływ na ludzi. Klienci wychodzą z jakąś nową ufnością do życia, lecz niestety częściej przychodzi rozczarowanie niż spełnienie szumnych wróżb. Takie było trochę pesymistyczne podsumowanie tych spotkań z wróżkami i wróżbitami. Można życzyć każdemu, żeby bez względu na to, czy po wróżby sięga, czy nie, jednak przychodziło do niego szczęście.
Historia żywa.
Od kilku już lat, 17 grudnia, na grobach Seweryna i Franciszki Mielżyńskich w Miłosławiu pojawiają się kwiaty. Kwiaty wdzięczności za wspaniały dar, jakim obdarowali społeczeństwo Poznania i Wielkopolski. Nasze kroki kierujemy teraz na ulicę Mielżyńskiego. Z profesorem Filipem Kaczmarkiem rozmawia Grażyna Wrońska.
Panie profesorze, pan jako prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk musi też dbać o jego byt materialny. Tu jest wspaniały gmach, który cieszy nas od wielu, wielu dziesięcioleci. Przypominamy sobie fundatora, ale na użytkowniku, czyli PTPN-ie, ciąży odpowiedzialność za wygląd i stan techniczny tego wspaniałego zabytku.
Tak, no to jest trudne zadanie, bo obiekt jest duży, jest piękny, ale też jest stary i wymaga w związku z tym dużo interwencji konserwatorskich, dużo remontów, no i dbania o to, żeby przetrwał dla następnych pokoleń. Na szczęście udaje się to w wolnym tempie, ale udaje to się robić. Jak decydenci zobaczą ten nasz dziedziniec, zobaczą potrzeby jeszcze, to jest tylko plus. Tylko dla nas może być lepiej, że ktoś doceni, jak to ładnie już wygląda, a jak jeszcze lepiej może to wyglądać. Więc to jest naprawdę urokliwe miejsce. Ja czasami dostaję takie sygnały od kolegów sprzed lat, którzy przyjechali na studia do Poznania i potem wrócili do swoich macierzystych miejsc zamieszkania. I po latach, jak wspominają, no to się pytają, czy dziedziniec jeszcze jest taki wspaniały. Albo jak przyjeżdżają po latach, to mówią, że to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Poznaniu. Bo jest urokliwe, bo nie jest też zepsute taką wulgarną nowoczesnością. No my dbamy o te historyczne szczegóły, nie mając nic przeciwko oczywiście standardom współczesności, ale takie właśnie urokliwe miejsca, gdzie ten pazur czasu można zobaczyć.
I w samym centrum Poznania.
I w samym centrum Poznania jest otwarte wejście, każdy może przyjść, zajrzeć, może wypić kawę w kawiarni. To też jest ważne, że to jest miejsce dostępne, to jest miejsce przyjazne dla użytkowników, dla turystów, dla mieszkańców.
No i przy okazji przypominamy sobie postać fundatora, a raczej fundatorów, bo to i Seweryn Mielżyński, i Franciszka Mielżyńska.
Tak, to jest też taki fenomen, który no dzisiaj może jest oczywiste, ale wtedy wcale nie był. Mielżyński i Mielżyńska, oni wspólnie postanowili, że w momencie, gdy będą musieli odejść z tego świata, to swój majątek przeznaczą na uposażenie towarzystwa, na to, żeby mogło mieć godną siedzibę, żeby miało z czego utrzymywać. Więc my jesteśmy wdzięczni nie tylko Sewerynowi Mielżyńskiemu, ale też Franciszce Mielżyńskiej, która miała swój intensywny wkład w to, że to dziedzictwo może, mogło przetrwać. I dlatego na przykład wspominamy zawsze się w grudniu, 17 grudnia dokładnie, jeździmy do Miłosławia, do kaplicy Mielżyńskich na cmentarzu w Miłosławiu, żeby takim symbolicznym wiązanką kwiatów, symbolicznym wieńcem przypomnieć o naszej wdzięczności za to, co zrobili ze swoim majątkiem na rzecz no, nie tylko towarzystwa, ale też tych ludzi, którzy korzystają z działalności towarzystwa, na rzecz społeczności wielkopolskiej i polskiej.
Wspierali artystów też bardzo pięknie i ci artyści w swoich wspomnieniach zaznaczali to. No i my też jesteśmy
no
im
tak,
wdzięczni.
U nich podobno było tak, że w pałacu w Miłosławiu zawsze ktoś był. Zawsze mieli jakieś gości mieli, którzy po prostu też traktowali to jako na sposób na przeżycie, prawda? A Mielżyńscy ich gościli, się cieszyli, że mogą ich gościć.
Rozmową o zasługach rodziny Mielżyńskich kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Za uwagę dziękuję Państwu. Jacek Butlewski. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Na koniec, jak zawsze, utwór z dawnych lat. Dobranoc. A hand above the water, an angel reaching for the sky. Is it raining in heaven? Do you in the way.